Nocne rozmowy.
Nocne rozmowy o wdzięczności w różnych kontekstach i konfiguracjach Monika i Mirosław Kosiccy, a przy telefonie przemiła słuchaczka, której się przerwała rozmowa, ale połączyliśmy się ponownie, żeby dokończyć myśl o wronkach.
Wracając do tego, że ludzie są dzisiaj też dobrzy, no ja myślę trochę inaczej, bo wtedy ludzie żyli w różnych opcjach. Wielu rzeczy nie było wolno tak publicznie jak dzisiaj, a jednak ludzie sobie pomagali wzajemnie, obojętnie. Obojętnie, czy to był PZPR, czy to była Solidarność, czy to było coś innego, to ludzie byli dla siebie chyba jednak mimo wszystko lepsi. A dzisiaj proszę zauważyć, no ja mieszkałam w takim czteropiętrowym domu, gdzie było 18 mieszkań, tam się wszyscy znali jak dziadowski bicze. Tutaj w Poznaniu mieszkam już od 70 lat i od 73 roku. I proszę mi wierzyć, powyprowadzali się ludzie, ale ci, którzy są starymi mieszkańcami, się znają. Natomiast nowi mieszkańcy w ogóle się nie asymilują. W ogóle no wchodzą, wychodzą tylko w windzie dzień dobry i nie ma jakiejś takiej solidarności bycia razem.
Ale wie pani co? Ja myślę, że to... Ja mam inne doświadczenie i takie mam poczucie, że dużo zależy od nas tak osobiście, nawet przełamać takie skrępowanie, samemu się uśmiechnąć do sąsiada, sąsiadki, młodych ludzi, bo w moim bloku mnóstwo młodych mieszka. Ja się zakumplowałam z nimi. Oni też...
To znaczy, no mówimy sobie dzień dobry, uśmiechamy się do siebie, ale to nie jest to. Nie ma czegoś takiego na przykład jak składanie życzeń na gwiazdkę, na Wielkanoc, gdzie się chodziło, co prawda, no mówię, tu w bloku jest 34 mieszkania, tak?
Aha.
Także tu jest tego dużo. To jest 10-piętrowy blok, także to jest zupełnie inaczej, tak? Mówię, dużo mieszkańców się powyprowadzało, bo się pobudowali, ale nie ma dzisiaj czegoś takiego, że no bycia razem. Dzisiaj, no niech pani zobaczy, dzisiaj co robi rodzina? Mama w pracy, tata w pracy, mama do kosmetyczki, na jakiś aerobik, tata na jakiś squash, dziecko na angielski, do klubu Lecha, gdzieś tam jeszcze i ta rodzina się wieczorem spotyka. Dobrze, jak mają wspólny stół i przy stole jedzą razem, tak? Dzisiaj to jest trochę inaczej.
Ja myślę, że to są też takie zmiany kulturowe po prostu już tak, takie z czasem. Tak. No, nasze ale pokolenie też było dziwne dla poprzedniego pokolenia po prostu i to tak też wprowadzaliśmy pewne zmiany. Ale ja myślę, tak, że my też przyciągamy różnych ludzi. Ja na przykład doświadczam, powiem szczerze, samych dobrych ludzi wokół siebie. Może ja zarażam.
Ja zarażam.
Właśnie.
Z pewnością. Może inaczej, nie są tacy wspólnotowi może.
Tak, nie są tak. To prawda, że to się zmienia, że teraz nie jesteśmy tacy otwarci po prostu.
Ale i tak uśmiechajmy się do siebie.
Oczywiście.
I pani Wando, pani dużo zdrowia, żeby pani dalej te super tematy mogła ciągnąć. Życzę dobrej nocy i będę was słuchać.
Ale jestem wdzięczna pani za telefon, za rozmowy. Dziękujemy.
Dziękuję.
Proszę
bardzo
nas słuchać.
Tak.
Dzięki, kłaniamy się pięknie. Z wdzięcznością oczywiście.
Oczywiście.
No ale właśnie, to jest...
Wdzięcząc się.
Na przykład napisałaś na Facebooku w jednym z punktów dotyczących wdzięczności: czuję ogromną wdzięczność za docenienie, jakie spotykam. Za każde dziękuję, za każde spojrzenie, w którym ktoś mówi, to co zrobiłaś miało dla mnie znaczenie. To co napisałaś zrobiło mi dzień, bo nawet uratowałaś mnie dzisiaj. To nie jest próżność, ale pokorne doświadczenie, że moje życie i dawanie naprawdę mogą mieć wartość dla kogoś innego. Tak. To piękne jest. To też jak, no właśnie, jak modlitwa.
No to jest jakby, to jest taka właśnie kwintesencja wdzięczności. Że jesteś czymś dobrym dla kogoś. I to nie jest właśnie próżność. To nie jest absolutnie żaden wyraz próżności, tylko też takiego dostrzeżenia, że robiąc różne rzeczy, dowiadujesz się o tym, że uratowałeś komuś dzień. Albo no ja akurat bardzo często słyszę właśnie takie już grubsze rzeczy, że na przykład uratowałaś mi życie. Nie, że zanim się do mnie odezwałaś, to miałem myśli samobójcze na przykład. Nie, mam takie wyczucie po prostu, nie? Że to jest człowiek, do którego się teraz należy odezwać. I właśnie to, co jest na pewno potrzebne i to, nad czym ja pracowałam w swoim życiu, to nad odwagą. Bo z jednej strony miałam tą intuicję, że po prostu coś więcej widzę u tego człowieka. Jakiś może smutek, mimo tego, że się uśmiecha. Wiadomo, to są takie mikromimiki po prostu różnego rodzaju, mikrogesty, jakieś słowo gdzieś wtrącone. Ja mam taką uważność po prostu na takie rzeczy. Taka jestem wrażliwa, po prostu empatyczna w tym. I wtedy... Na początku pamiętam tej mojej drogi takiej, powiedzmy takiej osoby, która gdzieś tam zauważyła, że jednak z tym pomaganiem innym jest mi bardzo po drodze. Pamiętam, że po prostu musiałam rzeczywiście wykrzesywać z siebie odwagę, żeby podejść do człowieka i powiedzieć: słuchaj, widzę, że coś cię uwiera dzisiaj. Chcesz pogadać?
Mamy telefon, no. Właśnie chcesz pogadać? Halo?
Chcesz pogadać?
Halo?
Halo, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Czy
ja mógłbym porozmawiać na tej audycji o wdzięczności?
Bardzo prosimy.
Dobrze.
Słuchamy.
Adrian?
Tak. Dzień dobry. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Adrianie, tak? To tak. Fan, widzę, zadzwonił do was.
Do ciebie. Tak.
Do ciebie zadzwonił. Tak, był z panią redaktor.
Tak.
Panie Adrianie, słuchamy.
Tak, ja chciałem porozmawiać o wdzięczności. Ja jestem wdzięczny Bogu za to, że dał mi siłę, że dał mi motywację, żebym mógł zmieniać swoje życie, za to, że z tyłu wokół mnie samych takich pozytywnych ludzi, którzy motywują mnie, wspierają mnie w dążeniu do dobrych celów i do dobrych zmian, że zawsze mogę do nich zadzwonić, mogę porozmawiać, zapytać się o radę i po prostu jestem za to wszystko wdzięczny.
Ale wspaniale. A gdyby pan zechciał się podzielić jakąś refleksją też dotyczącą przeszłości, która, w której nie potrafił pan być wdzięczny.
Nie potrafiłem być wdzięczny. Jeszcze 2 lata temu to moim życiem jakby rządziły używki. Niby pragnąłem tej takiej zmiany, ale po prostu zawsze chęć zażycia czegoś, czy po prostu wypicia była po prostu silniejsza. Ale 2 lata temu miałem taki po prostu krytyczny stan i modliłem się do Pana Boga i mówię: Panie Boże, ja mówię, jeżeli to tylko dzieje się w mojej głowie, ja mówię, to proszę pomóc mi zmienić swoje życie. I wtedy może minęły 2, może 3 godziny i w ogóle obca osoba, której nawet nie miałem znajomych na Facebooku, wysłała mi link na mój pierwszy meeting online. I tak się zalogowałem na tego Discorda, posłuchałem tych ludzi I po prostu zapragnąłem po prostu tej zmiany, zapragnąłem takiego po prostu innego życia, bo już po prostu miałem dosyć tego wszystkiego, co spotykało mnie, a spotykało mnie to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu niszczyłem swoje życie przez używki.
No ale to wspaniale i teraz rozmawiamy, to... Jestem wdzięczna za ten telefon i za to, że właśnie dzieli się pan swoją refleksją dotyczącą wdzięczności, ale także, że no właśnie, że się panu powiodło. No. Jestem wdzięczna za to.
Znaczy, oglądać takie zmiany, jak u Adriana, który dzwoni, przedstawił się, jak u osoby, o której mówiłem wcześniej, bezdomnego spod tego, to jest coś wspaniałego. I trzeba być za każdą taką osobę wdzięcznym Bogu, że jesteśmy w stanie, słuchajcie, bo słuchacze może nie zdają sobie sprawy, jak ciężko jest wyjść z tego miejsca. A jednak są takie osoby, to są tytani, normalni tytani, którzy wychodzą. Oczywiście, gdzieś się ktoś może jeszcze potknąć, coś się stanie, ale to jest cudowne, że Adrian za każdym razem, jak jest coś takiego ważnego, to szuka porady.
Ale to są owoce, nie? Bo to na przykład w naszej pracy, i to też jest, Adrian, do ciebie, że w pracy osób, które gdzieś kładą swoje życie na życie innych osób po prostu, bo to jest takie life on life, bardzo często w osamotnieniu, nie, bo to trudno tak zaangażować ileś osób do pracy z człowiekiem, to takie osoby właśnie, które jakby biorą to, nie, biorą to po prostu i coś z tym robią i pracują z tym, to jest taki owoc, który też nas motywuje do dalszej pracy. To jest owoc naszej pracy po prostu, nie? Także my też jesteśmy mega wdzięczni po prostu, Adrian, że ty jesteś też wdzięczny i tą wdzięczność przekuwasz po prostu na swoje życie. No to jest piękne patrzeć po prostu, nie? Jak się to wszystko zmienia, nie?
Tak, ja naprawdę jestem wdzięczny, bo właśnie dzięki temu właśnie, że trafiłem właśnie na swój pierwszy meeting właśnie, że zapragnąłem tego innego życia, ale zdaję sobie też z tego sprawę, jeżeli to wszystko w moim życiu by się nie wydarzyło, to tak naprawdę dalej bym uważał, że wszystko jest okej i tak naprawdę dalej bym po prostu niszczył swoje życie. I po prostu zdaję sobie z tego sprawę, że to wszystko po prostu musiało się wydarzyć.
Tak jest.
Tak jest. Wspaniale. Dziękujemy.
Dziękujemy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kłaniam się i wszystkiego dobrego. Proszę z nami zostać, słuchać nas i do usłyszenia. Tak, to był pan Adrian, a my powracamy do, no właśnie, do wdzięczności. Jak to z tym jest? Bo mówimy tak o dorastaniu, o dojrzewaniu do tego uczucia, ale właśnie powiedziałaś też coś takiego poza anteną jeszcze, że wdzięczność to uczucie w zaniku. Czy ja dobrze zrozumiałam? Czy
tak,
jest
to jest jedna z tych emocji wyższych, powiedzmy. Znaczy, ja myślę, że nie powiem niczego odkrywczego, jeżeli zauważę, że jakby ludziom bardziej po drodze jest z tymi uczuciami niższymi. Jak to moja koleżanka mówi, o niższych wibracjach. O niższych, ale coś w tym jest, bo jak człowiek pielęgnuje tą złość, tą nienawiść, tą frustrację, to jakoś się gorzej
czuje.
No i
Jezus Chrystus miał wysokie wibracje.
No on to w ogóle tam, powiedzmy sobie, lewitował. No, ale generalnie on miał bardzo wysokie wibracje. Ale jakby te z kolei emocje dobre, czyli ta miłość, nadzieja, wdzięczność, to są właśnie te emocje, które nas budują, które sprawiają, że my się dobrze czujemy. One podnoszą nasze samopoczucie. I no niestety jakby tak się jakoś składa, że nam jest jakby łatwiej wejść i podtrzymywać te emocje niższe niż te wyższe. Nie, że radość trwa krótko, wdzięczność jest chwilowa, nie? Że po prostu jakby... nadzieja też jest taka chwiejna, że nie mamy tej konsekwencji po prostu, nie? Jakby brakuje nam wiary bardzo często. Więc no, dlatego jakby zawsze, dlatego tak właśnie spostrzegłam, że wdzięczność jest jakby taką zanikającą po prostu emocją. I stąd tak głośno teraz jest o tym pielęgnowaniu, nie pielęgnowaniu, tylko o czym? O celebrowaniu wdzięczności. Afirmacje są, można sobie piosenki wdzięcznościowe śpiewać, prawda? I to wszystko jakby jest okej. Jeżeli to tylko poruszy ten mechanizm
i pomoże,
to dla mnie każdy sposób jest dobry, nie? Ale tu chodzi o to, żeby to utrzymać, nie? Żeby tą wdzięczność po prostu utrzymać, nie? Żeby ona zaczęła być tą dominującą po prostu
emocją. Żeby to
emocją.
Przerodziło się w twoją cechę charakteru.
Tak.
A nie odśpiewany utwór.
To są te dobre nawyki.
Dobre nawyki też.
Żeby wdzięczność była dobrym nawykiem. Takim po prostu otwieramy oczy i to jest takie niby banalne, niby to jest frazes. Ale ja nie jestem skłonna do takich porównań, że inni mają gorzej i w ogóle. No ale jak się słyszy na przykład, no dzisiaj właśnie czytam Mirkowi, że Robert Redford położył się i nie wstał. Ja sobie myślę, Panie Boże, jaka ja ci jestem wdzięczna.
Kto z Państwa nie wie właśnie poprzedniej nocy?
No ja chyba z tej.
Albo tej.
Wczoraj na dzisiaj.
Odszedł wybitny aktor Robert
Redford.
No ale między innymi takie... z Pożegnania z Afryką.
Tak. No ale właśnie taki był nagłówek w jednym, wiesz, z tych, że właśnie zasnął i już się nie obudził. No to wiesz, ta wdzięczność za to, że my się jednak budzimy każdego dnia, no nie jest przesadzona.
Chociaż mi coś tutaj przyszło jeszcze do głowy, że ja bym była wdzięczna, jakbym zasnęła.
A to jakby, to jeżeli tak mamy wybierać. Jeżeli mamy wybierać.
Tylko
to
nie
oczywiście.
Mówimy tutaj tak, o, no chociaż tak. Ostateczność jest częścią życia.
Oczywiście.
Ale,
ostateczność tak. Jest częścią życia i trzeba się do tego przyzwyczaić w pewien sposób. Monika akurat nie ma tego doświadczenia. Ja doświadczyłem parę szpitali. Jak się przebywa w takim szpitalu, na przykład na Garbarach, no to potem zupełnie inaczej się patrzy
tak,
na życie.
Perspektywa się zmienia.
Każdy dzień jest cudowny. Nawet jak leje jest cudownie. Tak. Chociaż akurat nie lubię tego, jak leje.
Tutaj ja, ci państwo, którzy nie wiedzą, szpital na Garbarach specjalizuje się w onkologii. Także... To.
Nie, to właśnie
jestem wdzięczna, że jesteśmy tutaj w komplecie.
Tak.
Amen.
Że wszyscy rano wstaliśmy, tak jest. Także myślę, że tak jest, że te cechy, niestety, te emocje, te uczucia. Bo ja tak, gdybym miał klasyfikować wdzięczność na przykład, nie, to dla mnie jest ważna jakby wdzięczność w trzech tak naprawdę kategoriach. Ja myślę, że to jest jakby całe moje życie. Jest ta wdzięczność w kontekście duchowym, w kontekście emocji i w kontekście uczuć. Ja o tym też gdzieś tam pisałam, że właśnie w kontekście duchowym, no to jest jakby taka świadomość, że nic w życiu nie jest dane nam raz na zawsze. I ja jestem bardzo wdzięczna po prostu za każdą rzecz, która ze mną trwa cały czas, nie? Że to jest takie niesamowite, bo pożegnania są po prostu trudne, nie? W różnych
kontekstach,
kwestiach. Potem jakby ta wdzięczność emocjonalna, no to wiadomo, że to jest jakby związane z tym takim spokojem, z poczuciem bezpieczeństwa, że po prostu widzimy, widząc to, co mamy, jakby nie zauważamy tego, co nie mamy. Jesteśmy spokojniejsi, po prostu pełniejsi jesteśmy. Jesteśmy po prostu pełniejsi, niczego nam nie brakuje, bo jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. Nie? To jest taka prosta rzecz, nie? No i w kontekście uczuciowym to dla mnie wdzięczność to są więzi, to jest umiejętność budowania relacji. Ja mam bardzo dużo różnych relacji, naprawdę. I one są wszystkie w oparciu o wdzięczność. Za to, że ci ludzie po prostu są i często przy mnie trwają i za mną gonią. I są moimi mózgami i moimi logistykami po prostu. Bo jak się ma różne zaburzenia ciekawe, to potem tak jest, że każdy to asystent, w zależności od tego, w jakiej dziedzinie ze mną.
Kwestia tylko jego na tą fotel asystenta wstawić.
No. To prawda.
Także ja sobie zdaję sprawę, że jakby życie ze mną nie jest łatwe, ale ja myślę, że po prostu jak wszyscy jesteśmy tacy właśnie wdzięczni, jesteśmy gdzieś tam w tej wspólnej drodze świadomie, nie z musu, tylko z wyboru, no to jest dobrze. I to jest ta moja wdzięczność.
Nocne rozmowy.
Monika i Mirosław Kosiccy, kapelan więzienny i misjonarz więzienny. O Artzagrodzie za chwileczkę porozmawiamy, bo czas nam ucieka, a tak się o wdzięczności nam tutaj wnocka rozwinęła, że właściwie no, zdominowała nas ta
można
wdzięczność.
Także.
Jestem wdzięczna w sumie. Chciałam jeszcze zacytować ostatnią taką twoją myśl, którą umieściłaś na wypowiedzi facebookowej pod kolorowymi, wielokolorowymi sercami. I wreszcie za zaufanie, które inni mi okazują, za powierzanie, za powierzane tajemnice, za odsłonięte serca, za to, że mogę być świadkiem czyichś najwyższych, najważniejszych spraw. Zaufanie to najczystszy dar. Nie można go kupić ani wymusić. Każde takie doświadczenie budzi we mnie pokorę i wdzięczność. To przywilej być z kimś w drodze.
Tak jest.
Właściwie chciałam powiedzieć amen.
Amen. No, aż samo na
ale tutaj tak, ale jednak jeszcze pociągnę za język ciebie. No właśnie, zaufanie. Ja myślę, że ten telefon, który przed pięknym utworem, klasyką w ogóle Susan Vega. W moje imię Luka, mieszkam na drugim piętrze. Tak, jestem pewna, widziałeś mnie wcześniej. To sobie myślę, że to jest cudowne. Ten telefon od pana Adriana. To jest zaufanie.
Tak. I wdzięczność.
Do was. To jest... No co? No,
to wiesz, jest.
No ja też to mnie jest. To przepełnia. I może ktoś, kto nas słucha, może nie dowierzać, ale no tak, to są... No to, takie rzeczy wyzwalają we mnie, uwalniają endorfiny.
No, to jest ten, tak. To jest to paliwo.
Tak.
To jest to paliwo właśnie, bo wdzięczność uwalnia właśnie wszelkiego rodzaju po prostu odpowiednie, potrzebne do życia w radości hormony.
No otóż to i to zaufanie, właśnie ten element.
Ta sfera.
Tak. Mhm.
No, to jest, nasze zaufanie jakby przychodzi jakby w dwójnasób, na dwa sposoby do mojego życia. Jednym sposobem jest jakby to zaufanie, które okazywane jest mi jako osobie duchownej, bo rzeczywiście to jest takie dosyć specyficzne spotkanie moje z osobą w osadzeniu. I nie tylko w osadzeniu, bo wiadomo, że ja jestem takim, powiedzmy, doradcą duchowym, więc...
Zawiesimy na doradcy duchowym, bo mamy telefon. Halo?
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja długi czas zastanawiałem się, jak to wszystko sobie poukładać i zacznę może dwoma wstępami. Przede wszystkim, że jestem wdzięczny, że trafiłem na taką audycję, na takich ludzi, którzy ją prowadzą.
A miło, no.
Na całą redakcję. Jestem sobie też wdzięczny, że usiadłem tutaj i tak w tej pokorze sobie słucham, co państwo macie do powiedzenia. I chciałem powiedzieć, że ja patrzę na to wszystko przez pryzmat wielu aspektów. Aż sobie to wszystko rozpisałem, no bo mam taki problem z tym udzielaniem się, mimo tego, że już kilkakrotnie do państwa dzwoniłem, po prostu na antenie. Czasami mnie po prostu przeszywa jakiś tam stres i tak chciałem powiedzieć, że jest mi przede wszystkim bliska ta audycja ze względu na to, że doświadczyłem jako 17-latek też aresztu śledczego. Chciałem się podzielić taką refleksją też, że no, jestem jedynakiem, byłem jedynakiem wychowywanym w domu, w którym w poprzednich pokoleniach było mnóstwo dzieci, a mimo tego jakby nie doświadczyłem tej bliskości rodziny, bo coś się po prostu w tych relacjach gdzieś po drodze, no, być może popsuło. Nigdy nie chciałem tego dociekać, nigdy do dziś zresztą nie chcę tego dociekać, bo no, to jest taka wiedza, która mogłaby zaburzyć pewnie mój światopogląd wobec mamy i babci i w ogóle całej rodziny. Nie chcę po prostu tego rozwlekać, ale czuję po prostu przez po prostu ten pryzmat swojego bycia jedynakiem, że był we mnie przez bardzo długi czas taki egoizm, który nie pozwalał mi być wdzięczny. Tak czuję po prostu, że no jakby nie doceniałem na wielu płaszczyznach tego, co mam, czego doświadczam. Nie doceniałem kobiet, które w życiu na przykład spotykałem. Nie doceniałem właśnie tak jak pan Adrian mówił, takich kroków, że mijają 3 godziny, gdzieś spotyka mnie coś dobrego, takiego poczucia, kontynuując do kolejnych aspektów. Kiedy straciłem bliskich, zostałem w domu, w takim no, jednorodzinnym domu, który zawsze bardzo kochałem, któremu jestem wdzięczny, chociaż no, nie przekłada się na to, jak ten dom dzisiaj wygląda. Troszkę można powiedzieć, że przyłożyłem też rączki do tego, że go troszkę może nie tyle co wyniszczyłem, ale no nie dbam o niego należycie. Czuję na przykład, że nie dbam o niego należycie, ale mimo to no, czuję tą wdzięczność do wszystkich moich potomków, do ludzi, do tych ludzi, którzy mnie wychowali, zaszczepili mi jakieś tam wartości, przepraszam. I no u mnie też doszły takie aspekty, oprócz tych używek też, o których mówił pan Adrian, oprócz tego, że w pewnym momencie po prostu no, dotknęła mnie wielokrotna, że tak powiem, pod rząd strata bliskich, od przyjaciela po babcie, najpierw po mamę, później po kobietę, z którą wiązałem jakąś tam, gdzieś widziałem jakąś tam nutkę przyszłości, po czym umarła babcia, na którą no, już byłem jakby gotowy, której no, tą wdzięczność wydaje mi się, że jednak okazałem, że stanąłem jakoś tam te ostatnie półtorej roku na wysokości zadania, ale przyszło później takie załamanie nerwowe, mimo że miałem wszystko, miałem jakieś tam oszczędności, miałem jakieś tam pieniążki. Co prawda zrezygnowałem z pracy na poczet tej opieki nad babcią, gdzieś mi tam zaślepił jakiś tam perspektywę dalszej pracy, jakiś tam zasiłek, tak sobie tłumaczyłem, że otrzymam teraz zasiłek od państwa. Wchodziły zasiłki dla osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Widziałem w tym jakby perspektywę tego, że mogę z nią chwilę pozostać, że byłem przygotowany na to. Babcia przez 3 lata już ówcześnie była osobą, która była po drugim złamaniu biodra, ona leżała, była obłożnie chora i myślałem, że może po prostu, że jak pobędę z nią te ostatnie jej, nie byłem w stanie oszacować, czy miesiące, czy lata, czy dni, bo no, to ciężko jest oszacować, ale tak sobie pomyślałem, że w ten sposób właśnie okaże jej wdzięczność. To było zgubne akurat w tym momencie, co muszę przyznać. Po stracie tych wszystkich bliskich, no ja się mocno załamałem. Były takie lata bardzo mocno, bardzo ciężkie w moim życiu, kiedy no, byłem wrakiem człowieka, kiedy podupadłem na wadze, na zdrowiu, kiedy nie potrafiłem takich podstawowych, wcześniej jeszcze było powiedziane o takiej woli przetrwania, woli walki, że każdy z nas to ma. Ja ją gdzieś tam po drodze też zatraciłem i okazało się, że każdy człowiek, w zasadzie każdy człowiek, którego prosiłem o pomoc finansową, mimo tego, że oni wiedzieli, że mam problem alkoholowy, że jest u mnie no, niezbyt dobrze, to w takim dużym cudzysłowie to powiem, że jest u mnie niezbyt dobrze i pewnie też mieli świadomość tego, że to nie do końca tak będzie, że ratują mi życie, chociaż no, niejednokrotnie te pieniążki przeznaczałem na jedzenie, które ratowały mi życie po prostu, bo ja potrafiłem nawet do 7 dni nie jeść. I to był okropny czas w moim życiu i dzisiaj dopiero widzę, około roku temu, 2 lata temu podjąłem jakąś tam próbę wyprostowania tego wszystkiego, wyjechałem za granicę, wróciłem do starych jakby wracając tu w to miejsce, będąc znów samotnym, no nie czułem jakiegoś wsparcia, nie czułem przynależności tu do społeczeństwa, do społeczności, która mnie otacza. Zatraciłem się na kolejny rok, ale w ubiegłym roku gdzieś tam ktoś podał mi rękę. To jest osoba, której jestem najbardziej wdzięczny generalnie, chociaż wiem, że w ostatnim roku przez 8 miesięcy podjąłem terapię taką uzależnień. Sam kontakt z panią psycholog, z panią terapeutką uzależnień dał mi jakby ogromny taki właśnie zastrzyk tej mocy, tego, że ktoś mnie wspiera, ktoś gdzieś jest. Porzuciłem to w pewnym momencie i bardzo mnie boli to, na jakim etapie dziś jestem, bo też pozwalam sobie znów gdzieś tam sięgać po ten alkohol, po te używki, zdarza się. I nie wiem, jak to państwu powiedzieć teraz, po prostu boję się, że osoba, która podała mi rękę ten rok temu, która tak naprawdę ruszyła cały ten mój proces, już no, nie nazwę tego resocjalizacją, ale tego powrotu do zdrowia, która zawiozła mnie po prostu do odpowiedniego ośrodka, że ona dziś może patrzeć przez ten pryzmat, że ja no miewam ostatnio takie momenty, kiedy no nie radzę sobie z pewnymi kwestiami, które mnie dotyczą i z pewnymi problemami, które wciąż gdzieś się tam za mną ciągną. I boję się na przykład właśnie czegoś takiego, że ta osoba przez ten pryzmat tego, jak się ostatnio zachowuję, czy co ostatnio zrobiłem, czy jak tam brzydko ludzie mówią, coś tam odpierniczyłem, że może po prostu nie czuć tej mojej wdzięczności. I mówię, takie małe gesty, no zbudowały mnie w ogóle, jestem niesłychanie, nie potrafię tego zrozumieć, że bo tych ludzi nie policzę na rękach, takich właśnie drobnych gestów. Ja nie mówię, bo były kwoty, ludzie pożyczali mi kwoty w tysiącach złotych, potrafili mi pożyczyć, jakoś zawierzyć mi. Może patrząc z perspektywy czasu, jakim kiedyś byłem człowiekiem, czy jak się prowadziłem. Ale no, dzisiaj czuję się taki mocno osamotniony w tym wszystkim i powiem państwu, że najbardziej boli mnie właśnie to, że ludzie mogą odebrać to, co robię, to jak się potykam wciąż, za brak wdzięczności. I mówicie państwo tyle o tej wdzięczności. Ja nie sądzę, żeby wśród tych ludzi, o których teraz myślę, których tutaj jakby mam na sercu, żeby byli ludzie, którzy, że ktokolwiek z nich słucha tej audycji, ale tak jak już jestem na tej linii, to chciałbym po prostu powiedzieć, że ja im wszystkim jestem wdzięczny. Pan tu powiedział wcześniej o czymś takim, że do wdzięczności trzeba dorosnąć. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że teraz mi uciekło, że do wdzięczności trzeba zmądrzeć, o może tak po prostu jeszcze, że trzeba po prostu pojąć jakieś życiowe prawdy. Ja nie mówię o, patrząc na to z perspektywy jakiejś tragedii czy czegokolwiek, po prostu trzeba, nie wiem, przeskoczyć jakiś etap w swoim życiu po prostu i to nie jest tak, że to jest od nas zależne, tak mi się wydaje. Może nie do końca, oczywiście, że mógłbym się bardziej przykładać do tego wszystkiego, ale mówię, no z tego miejsca po prostu, jeżeli są osoby, które mi pomogły, to ja bym chciał im powiedzieć, że jestem wdzięczny, jestem mega wdzięczny i państwu jestem wdzięczny za tą audycję, bo ja zawsze wychodziłem z założenia, że najlepsze filmy to lecą w nocy.
To prawda.
Najlepsze filmy lecą w nocy i to się trzeba...
Klasyka leci w nocy.
Tak, to się trzeba przez przypadek obudzić tak. I wtedy się widzi, jaką wartość niosą ze sobą właśnie te produkcje, które nam wyświetlają wtedy, kiedy powinniśmy spać tak naprawdę. Tak. I to też jest troszkę dziełem przypadku, że czasami się coś obejrzy, czasami się na coś trafi.
Nie ma przypadku.
Nie ma przypadku.
No tak powiedzmy, nie? Że... Rozumiemy tak miało się być. W każdym razie.
Pan miał zadzwonić. My mieliśmy dzisiaj być.
Jeżeli ja mogę panu coś doradzić, to ja bym proponował panu, ponieważ jeżeli są ludzie, którzy pomagają i wiedzą, że miał pan problem, czy ma pan problem z alkoholem, one wiedzą, że niestety, akurat też jestem terapeutą w tym kierunku, wiedzą, że no, wychodzenie z tego z uzależnień jakichkolwiek może się wiązać, bardzo często wiąże się z kolejnymi upadkami. Ale siła i potęga człowieka, to, że można powiedzieć, że tytanizm polega na tym, że po upadku natychmiast wstajemy i wracamy na tą drogę, która prowadziła nas w dobrym kierunku.
Bo chwilę poleżymy i wstajemy.
A, od razu wstajemy, to się nie zgadzamy.
Czasami można poleżeć. Ale wie pan co, my generalnie ludzie, którzy pomagają osobom w różnym aspekcie i w różnych dziedzinach życiowych, bo to nie trzeba być po prostu osobą uzależnioną. Można mieć nerwicę lękową, cokolwiek, co nas ogranicza, powiedzmy sobie szczerze. Ale to są osoby, proszę mi wierzyć, które po prostu są specjalistami od tak zwanej trudnej miłości. I my po prostu wiemy, jak kochać takie osoby jak pan. Więc jeżeli może pan z powrotem wrócić do tej pani terapeutki, to proszę się w ogóle nie zastanawiać i jakby nie wymyślać scenariuszy, jak ona pana widzi, co ona o panu myśli. Bo my, generalnie...
To ona się będzie cieszyła z jego pańskiego powrotu.
Tak, oczywiście. Bo ludzie mniej myślą o nas, niż my myślimy, że oni myślą. Bo ludzie najczęściej myślą o sobie, ale...
Muszę przeprosić i pani wtrącić. Ja nie śmiałbym nawet tak myśleć tej kobiecie.
No po tak, ja rozumiem. Bo to wynika z pana wdzięczności.
Ja czuję to. Tak.
Ja sobie troszeczkę żartuję, żeby już tak zupełnie poważnie nie było. Jest pan niesamowicie odważny. Fajnie, że pan zadzwonił. Naprawdę super. Bo słychać było po prostu, że jest pan zdenerwowany, a jednak zrobił pan to. Więc kolejnym krokiem po prostu niech będzie jakby to, że pan jakby jeszcze raz spróbuje jakby po prostu stanąć z tym face to face, iść po tą pomoc jeszcze raz i aż do skutku. Aż po prostu się pan w tym nie zaprawi na tyle, żeby się pan czuł po prostu bezpieczny.
Jeżeli pan
To moment, w którym powiedziano o endorfinach, o zastrzyku endorfiny, o tym, co nas napędza, był kluczowym momentem, w którym zadzwoniłem. Po prostu stwierdziłem, że ja
to lubię,
mimo tego, że...
Amen.
Amen.
Co za...
Także...
Ja już nie zasnę, Zanim mi to opadnie, to już będzie ten ptaki śpiewać.
Się rozumiemy.
Osoba, o której wcześniej mówiłem, która gdzieś tam w tej chwili wykonuje potężną pracę, ile on razy?
No,
3 albo 4 razy.
Wystarczająco, żeby zrozumiał.
Upadał. Ale generalnie rzecz biorąc, naprawdę niech pan wierzy, że ten powrót ostatni to jest najcudowniejsze na świecie. A czy wie pan, jeżeli pan zacznie odczuwać te cudowne emocje, wdzięczność jedną z piękniejszych emocji, po prostu będzie panu lepiej w życiu. Tak wygląda rzeczywistość.
A ja mam taki pomysł, bo gdyby na przykład...
A może dajmy panu zgodę.
Jestem Michał. Dla państwa jestem Michał, bo państwo to są dla mnie ekspertami.
Nie, panie Michale.
Od wdzięczności.
Mogę powiedzieć tak, profesorami w dziedzinie, wszystkich, o których była mowa.
Pan też jest profesorem.
Tak, dokładnie. Czego my się uczymy.
Ale to ja mam taki pomysł i właściwie pytanie, może właśnie sieciować pana z wami. Może
jasne.
W przyszłości niedługiej się skontaktować.
Arca Grota, my jesteśmy jakby oficjalnie występujemy w social mediach.
Także jak będzie pan miał jakąś zagwozdkę, tak kolokwialnie powiem, chciał przegadać coś.
Zapraszamy na rozmowę przy dobrej kawie.
To Art Zagroda, niech pan sobie proszę zapisze.
Tak,
Art Zagroda.
Ale proszę,
Art
jak artystyczne, tak. I zagroda, tak, jak zagroda, tak. We wsi. Mhm.
Jak zagroda we wsi. I po prostu.
Art, zagroda pisane razem.
Spółdzielnia socjalna.
Tak, kropka PL. Tam
to jest oparte
telefonów.
Właśnie na przyjaźni, na dobru, tak. na wspieraniu.
My po prostu praktykujemy wdzięczność i dobre praktyki.
Spółdzielnia socjalna i gospodarstwa kulturystyczne.
Tak jest, tak jest.
I chciałem tylko powiedzieć jeszcze, bo tu podskoczył do mnie mój kot, że jestem też mu wdzięczny. Gdyby nie ona, to po prostu nie ciągnąłbym tego. Nieraz przypuszczam, że gdybym nie musiał tego jedzonka dać, przypuszczam, że mogłoby to się skończyć już tragicznie. Nie? I tak a propos tej wdzięczności, ja wiem, że ten kot nie rozumie, ale czuje.
Ale to absolutnie ten kot. Oj, to pan nie wie. Nie. Kot rozumie i czuje.
Dobrze.
To nie są głuptaski.
Tak, ja wiem o tym. Teraz mu ująłem troszkę mojej kotce. Tak, przepraszam ją najmocniej.
No właśnie, bo się obrazi.
Tak, bo zacznie grymasić.
Nie sądzę już. Po takiej znajomości to...
Ale wspaniale. Jest pan... wspaniałym człowiekiem, świetną osobą.
Tak, bardzo dziękuję.
Państwu robicie robotę. Ja również dziękuję.
Mam dobrą wiadomość dla pana, bo ta audycja, która jest w tej chwili na żywo, ona będzie, że też tak powiem kolokwialnie, ściągnięta ze szpiega i umieszczona na stronie internetowej Radia Poznań. Także będzie pan mógł sobie
wrócić
i odsłuchać albo powiedzieć.
Na pewno nie będę wracał. Niech tak zostanie. Ja wszystko zakodowałem, także proszę kontynuować.
To super. Wspaniale. To w razie czego na emergency ma pan kontakt do Moniki. Tak. I do Mirka.
Zapraszamy.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję również.
Za chwilę też już prawie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a ja bym jeszcze, pobiegła do kuchni. Kawkę zrobiła, chociaż nie pijemy kawy, pijemy wodę. Dziękujemy panu jeszcze raz. Kłaniamy się. Wszystkiego dobrego. No i tak, ponieważ mamy dosłownie, niespełna nawet, ja przerwałam tobie w momencie, kiedy mówiłaś o zaufaniu. To może krótko o zaufaniu jeszcze, żeby zakończyć tę myśl. I o art musimy się spotkać jeszcze raz, bo art zagroda to jest w ogóle historia.
Ale ja myślę, że
też
zaufanie, zaufanie to jest tak naprawdę kwestia wyjściowa do art zagrody. Dlatego, że jak ja w tym 2011 roku rozpoczęłam swoją drogę z zakładami karnymi, to no właśnie... To się okazało, że ci ludzie jakby zaczynają mi ufać. I teraz co dalej z tym zaufaniem zrobić? Bardzo często to były osoby jakby z różnego rodzaju wykluczeniami. Ja myślę, że jak powiem, że osoby osadzone bardzo często kumulują wszystkie wykluczenia w sobie. Bo są zagrożone wykluczeniem bezdomności, są zadłużeni, nie mają rodzin, prawda, wykluczeni cyfryzacyjne wykluczenie, bo po długich izolacjach wiadomo, że z tymi kwestiami związanymi z komputeryzacją jest krucho. No to i oni mi ufali, i oni mi patrzyli w oczy i pytali mi się, pani kapelan, co dalej ze mną będzie? Co będzie dalej ze mną? Ja teraz stąd wyjdę i co ja zrobię? Gdzie ja pójdę? Rodzina mnie nie chce. On to rozumie, że go nie chce. To bez żalu. Ale jakby sytuacja była na twardo. No i pamiętam, że wróciłam do domu i mówię, właśnie wtedy powiedziałam Mirkowi, że po prostu musimy, Mirek, coś wymyśleć po prostu. Bo to tak, to nie może się tak kończyć, że oni mi ufają, a potem nagle co, zamykam się na nich? Nie. No i z tego zaufania właśnie powstała zagroda. Z tego zaufania właśnie, z tej potrzeby bycia dalej po prostu w drodze z tymi ludźmi. To była nasza potrzeba bycia w drodze z tymi ludźmi, nie? Żeby po prostu im dalej pomagać, żeby oni nie stracili zaufania do ludzi. Że ktoś przychodzi na chwilę, pobryluje na, w cudzysłowie, salonach więziennych, prawda? A potem nagle zniknie, narobi nadziei, przyniesie dobre słowo, poklepie po plecach i co dalej? Ten człowiek musi żyć. On musi gdzieś położyć głowę tego dnia, gdzie wyjdzie. On musi coś zjeść. Więc no tak się zaczęła nasza przygoda. No i tak przez splot różnych sytuacji trafiliśmy do Barki, do Fundacji Wzajemnej Pomocy Barka. To był nasz OWES po prostu pierwszy, który jakby tak zlejkował ten nasz pomysł, to co robimy.
Jestem okrutna, 2 minuty.
No i ja myślę, że w sumie to jest początek kolejnej audycji.
Myślę,
po prostu.
Że na pewno.
Ja mam jeszcze jeden temat na audycję kolejną.
Tak?
To co Monika powiedziała. Ci ludzie w więzieniach się zadłużają. Potem wychodzą i znowu ich dorywa.
No i kolejne długie. No to rzeczywiście to już jest.
To koniecznie musimy się spotkać. Widzę tutaj jeszcze jeden telefon, ale dosłownie na sekundę. Halo?
Halo. Ja jeszcze tylko chciałem na temat tej wdzięczności chciałem podziękować panu Mirkowi i pani Monice za to, że jesteście w moim życiu. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję panie Adrianie. Tak,
dzięki,
dobrze.
Adrian.
To wspaniała
zakończenie audycji.
No, ja bym bardzo chciała to dosłownie jeszcze 2 słowa, bo co w tej Art Zagrodzie robicie, bo tutaj nie powiedzieliśmy, ale dosłownie ja wspominałam na początku o edukacji, warsztatach i różnych wspaniałych rzeczach, które powstają.
Tak. Art Zagroda jakby, no wiadomo, no statutowo zajmuje się osobami opuszczającymi zakłady karne i jakby przygotowujemy osoby do opuszczenia zakładu karnego, czyli pracujemy wewnątrz zakładów karnych. Ale wiadomo, że to jest działalność gospodarcza, więc tak w działalności gospodarczej od wielu lat, bo od 20, zajmujemy się super warsztatami dla dzieciaków, przede wszystkim dla dzieci. Do tego rękodziełem i do tego kawiarnia społeczna.
Wspaniale. Następnym razem tu w tym studiu nocą.
Ludzie też nie śpią, jak się okazało.
Monika i Mirosław Kosiccy.
Bardzo dziękujemy.
Łukasz Kurzawski pięknie zrealizował dobrą muzykę do dzisiejszego spotkania. Wanda Wasilewska. Dziękuję państwu wszystkim. Jestem wdzięczna w ogóle za to, że znalazłam swoją drogę w życiu i dzięki dziennikarstwu i pracy, właściwie nie pracy, aktywności w radiu. No jestem wdzięczna, że mogę się realizować we wspieraniu.
W super tematach tak. Po prostu.
No. Dzięki serdecznie. Dobrej nocy, pięknego dnia.
Dobranoc.
Nocne rozmowy.